Pozdrawiamy serdecznie tych wszystkich, którzy nas słuchają. 16 osób nas słucha, pozdrawiamy Was serdecznie, ale już od pewnego czasu jest możliwa transmisja wideo na Facebooku przez stronę MTV24. Małgorzata Tadeusz Wiktoria przez V24 razem i tam można sobie wejść i oglądać nas, czyli jesteśmy już tutaj dostępni. Kolejna taka informacja praktyczna. To gdyby ktoś zapłacił za bloczek na obiad, a nie otrzymał go, niech się zgłosi tam, gdzie się podaje kawę. I kolejna rzecz, moi drodzy, jak już zauważyliście, są tam stoliki z książkami. Nie teraz, ale później po konferencji czy w ramach przerwy obiadowej można zakupić bardzo ciekawe książki. Polecam książki ojca Roberta. Przywiózł tutaj dużo ciekawych książek, szczególnie jest taka książka Z rachunkiem sumienia, o której mówił. Nie rozwinął tego tematu, ale i płyta, tam jest płyta i płyta właśnie. I ta płyta rozwija dokładnie to wszystko, także zachęcam oczywiście do tego, żeby to nabyć. Teraz, moi drodzy, bardzo proszę tutaj, aby ojciec Robert przedstawił sprawę, która będzie dalej. Następną punkt.
Moi drodzy, następny punkt KWC. Kumacie? Tak? Krucjata wyzwolenia człowieka. Ojciec Franciszek Blachnicki, Oaza, Ruch Światło Życie i pochylenie się tego świętego człowieka nad nędzą, ówczesną nędzą naszego kraju. Nędza się nie zmieniła, nie chodzi mi o ekonomiczne sprawy, tylko chodzi mi o sprawy związane ze zniewoleniem, z uwięzieniem, z tym, że tak bardzo wiele zależności jest, uzależnień w naszym życiu. Zaprosiliśmy pana Jurka, który nam opowie o krucjacie troszeczkę w kilku zdaniach, a potem Marta i Marek, tak? Marta i Marek dadzą świadectwo. Moi kochani, zapraszamy was tutaj, bo chcemy się nad wami pomodlić. I was też będę prosił, żebyśmy się modlili o Ducha Świętego dla nich. To jest coś bardzo ważnego, to jest bardzo trudne świadectwo, to są bardzo trudne rzeczy, ale moi drodzy, aktualne. I nie mówię tylko o alkoholizmie. Wiecie doskonale, ile jest uzależnień w naszym kraju, pośród naszej młodzieży i pośród nas. Prośmy Ducha Świętego, aby dał właściwe słowo tym, którzy będą mówić, tym, którzy będą świadczyć, abyśmy zostali poruszeni do głębi. Bo naprawdę musimy być poruszeni do głębi, żeby odrzucić to, co jest naszym, moim, twoim uzależnieniem. Módlcie się razem z nami. Wstańcie, proście o Ducha Świętego dla nich.
Duchu Święty, otwórz oczy, napełnij miłością. Duchu Święty, kocham Cię, niech Twa święta wola pełni się. Duchu Święty, ogarnij mnie, otwórz oczy mego serca. Święty, ja kocham Cię, niech Twa święta wola pełni się. Duchu Święty, ogarnij mnie, otwórz oczy mego serca na pełni. Święta wola pełni się. Duchu Święty, ogarnij mnie, otwórz oczy mego serca, napełnij miłością. Duchu Święty,
Witam was serdecznie, kochani. Jak już ksiądz ojciec Robert powiedział o słowa, trzy słowa, KWC, krucjata wyzwolenia człowieka. Ten temat właśnie jest mnie bliski sercu i bliski sercu moich przyjaciół, którzy w imię miłości podjęli dar abstynencji za wszystkich ludzi zniewolonych, tych, których mamy koło siebie, wokół siebie, tych, których spotykamy na ulicy, tych, do których często też zdążamy, by śpieszyć im z pomocą. Mam na imię Jurek. Przed kilkunastu laty razem z moją małżonką Ewą byliśmy na oazie, która została zorganizowana przez Ruch Światło Życie, jego gałąź, Domowy Kościół. I tam na tych rekolekcjach pierwszy raz spotkaliśmy się z tematem krucjaty wyzwolenia człowieka. Chciałem tutaj na początku świadectwa, które dadzą Marek i Marta, chciałem krótkim wstępem wprowadzić do krucjaty wyzwolenia człowieka. Czym ona jest, komu ma służyć. A później, jeżeli jeszcze troszeczkę po świadectwach, postaram się rozszerzyć ten temat. Geneza. Rok 1978. Świętego Jana Pawła II, który był odczytany w dniu 20. Może ja zacytuję dosłownie te słowa, bo to są słowa dla nas już niemalże modlitwą. Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła. Te słowa stały się już w chwili ogłoszenia podczas pamiętnej audiencji pożegnalnej bezpośrednim bodźcem i natchnieniem do podjęcia nadzwyczajnej akcji na rzecz ratowania narodu od alkoholizmu i innych zniewoleń, które dzisiaj też nękają nasze społeczeństwo. Sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, wspomniany przez ojca Roberta, w latach 50., a dokładnie w roku 1957, rok mojego urodzenia, kiedy rozpoczął właśnie publiczną działalność tak zwanej krucjaty wstrzemięźliwości, co było początkiem krucjaty wyzwolenia człowieka. A następnie rozkrzewił tą krucjatę wstrzemięźliwości, także stała się bardzo popularna w tych czasach. Rzecz nawet niebywale, że naród, który tak uciemiężony przez różne poprzednie lata, przez lata zaborów, lata okupacji hitlerowskiej, był nasycany alkoholem, wręcz by zapanować nad nim, zapanować nad jego myślami, nad jego czynami, aby to alkohol rządził, a nie serce, każdym człowiekiem. I wtedy właśnie krucjata wstrzemięźliwości nie spodobała się komunistom i została rozwiązana, została niemalże rozpędzona. A ksiądz Franciszek Blachnicki za te dzieła siedział w więzieniu. I tak właśnie przyszedł rok 78, gdy Ojciec Święty wezwał tymi słowy, które było wcześniej cytowane, do podjęcia dzieła. Ksiądz Franciszek Blachnicki już miał receptę na to, już miał, wiedział, jak to wszystko zrobić. Ksiądz Franciszek Blachnicki był ogłoszony, o nim się mówiło, że jest człowiekiem wiary konsekwentnej. To, co zaplanował, to działał. I tak też przy przypadku tych słów Ojca Świętego. Trzeba było pomóc narodowi, to robił to. I właśnie to była krucjata wyzwolenia człowieka. O tych zniewoleniach wszystkich to doskonale wiemy. Mamy na co dzień koło siebie, wokół siebie ten problem możemy odszukać, możemy znaleźć, możemy odczuć. Proszę bardzo nas teraz dwoje świadków, dwoje ludzi, którzy swoim zniewoleniem, wyszli ze swojego zniewolenia po to, by żyć normalnie w godności dziecka Bożego. Prosimy tutaj Martę i Marka, aby powiedzieli swoje świadectwo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie wiem, czy to się trzyma, czy się to... Ale dobrze. Cieszę się, że jestem tu. Przyjechałem. Należę do tej grupy AA. To jest alkoholicy i narkomani. I KWC. Z początku mówiłem, że NKWD. Myślę, co to jest? Te moje życie. Ja pochodzę z dobrej rodziny. Urodziłem się, byłem dobrze wychowywany. W mojej rodzinie był ksiądz. Tato był na wysokim stanowisku wojskowym, mama też. Wiodło mi się bardzo dobrze. Cieszyłem się życiem i myślałem, że życie może być lepsze. Gdy skończyłem 17 lat, zacząłem pić alkohol. Ten alkohol piłem ze swoim przyjacielem, który już nie żyje. On był słynnym na grał i w zespołach i w tym. I zaczęli mnie pić tylko w sobotę, żeby się napić, żeby być lepszym człowiekiem. Dlaczego? Bo ja byłem wychowywany skromnie. Ja się wstydziłem. Ale ja jak wyrąbałem te piwa, to wszystko, to ja byłem kimś. Ja myślałem, że będę nie wiem kim. I tak to się zaczęło. Mama i tato strasznie mi ratowali. Cały czas modlili się za mnie, ale ja pomału od Pana Jezusa odchodziłem. Ja patrzyłem narkotyki, patrzyłem alkohol i hazard. Weszłem w dość ogromne hazardowe gry. Graliśmy w Zakopanych, nawet tu w Krynicy. I to zaczęło mnie cieszyć. Dlaczego? Dlatego, że było mnie stać na picie. Ja w restauracjach płaciłem duże rachunki. Ja się nie przejmowałem, ja nie pracowałem, bo ja byłem kimś. I coraz bliżej do tego nałogu się wbijałem. Zaczęła mnie rodzina leczyć, jeździłem do zakładów tych psychiatrycznych, tylko jeszcze nie zwariowałem. I leczyli mnie tam, żeby przestać pić i te narkotyki do Krakowa, do tego. Ale ja to odrzucałem. Ja byłem 13 razy na takim leczeniu. Mi to po prostu nie pasowało. Dlaczego? Dlatego, że ja byłem człowiekiem ura, jak ja wypiłem. Ja się nie czaiłem z niczym, byłem kimś i na nikim mi nie zależało. Zależało mi tylko na sobie, żeby żyć tak, jak jest. Po tym wszystkim, co się ciągło do przodu, po tym hazardzie, bo nie będę za długo to rozpowiadał, bo to wszystko... Wpadłem do więzienia za komuny, tam było dość ciężko, były bitwy, bili mnie i tak dalej, dlaczego? Bo no, ja byłem więcej do nich agresywny, do tych, co chcieli mnie nauczyć innego życia. I uciekłem z więzienia w Tarnowskich Górach, chyba uciekłem z więzienia To były lata 78 czy 9 i po jakimś pół roku mnie złapali i wciągli mnie, przywieźli mnie do więzienia i strasznie mnie bili. Tak mnie lali, że myślałem, że już nie wyrobię. Ale o co tu chodziło? Miałem łańcuch z krzyżem i od tego się zaczęło. Ja ten krzyż trzymałem w ręce, bo oni mi chcieli odebrać. Bo to byli komuniści, jeszcze gorsi od tych, co siedzieli. I podeszedł taki kapitan, ja do dzisiaj go znam, nieraz rozmawiam z nim i mówi, zostawcie mu to. I puścili mnie, dali mnie na takie specjalne izolatki dla niebezpiecznych. Byłem tam sam i powiem wam prawdę, bo to nie zmyśla. Bo ja to nie mówię byle komu, bo ja to nie mówię na parafii chłopakom czy co, bo powiedzą, on zwariował. Bo tak mówią niektórzy, że jak ja się modlę, to jestem sieknięty. I w tym momencie ukazał mi się Pan Jezus. I ja patrzę i on mówi, zmieni się. I na tym się skończyło. Ale ja po wyjściu z tego, z tych izolatek, później sobie przemyślałem, inny rytm, znowu się zaczęło. Myślę, może mi się coś pokrzaniło w czapie. Czy zmienię, czy co, czy tego. No i wyszłem. No i dalej. Nie słuchałem, nie chciałem słuchać. Spotkałem moją przyszłą żonę wtedy i rozmawiałem z nią i mówię, jesteś młodsza. Ja siedziałem lata i może lepiej, żebyśmy nie byli razem. Ale mówię mi, wiesz co, ja rzucę ten alkohol, bo ona tak dobrze nie wiedziała o tym alkoholu czy narkotykach, bo ja w narkotyki tak za dużo nie weszłem. No i wzięliśmy ślub. Wzięliśmy ślub, było wszystko pięknie, ale do czasu. Zaczęło się od nowa pijaństwo i takie właśnie rzeczy, które źle robiłem. Ale powiem wam jedno, że ja piłem to, jakby zacząłem mówić, w najlepszych lokalach i takie alkohole, że mało kto pije. Że mało kto pije. Ale ja zacząłem pić denaturat. Ja zacząłem pić salicyl. Dlaczego? Bo ja już nie mogłem grać. Bo ja już nie mogłem kombinować. Ja już byłem na dnie. Ja odeszłem od wszystkiego. Od Pana Boga. Od wszystkiego. Mi na niczym nie zależało. Mi zależało, żeby się napić. I więcej nic. I żona nie mogła już tego wytrzymać. Mówi, wiesz co? Nie da rady, żebyśmy razem żyli i tak dalej, i tak dalej. I wyjechałam do Szwecji. Ja ją szukałem, tylko nie wiedziałem z początku, że do Szwecji. I pojechałem do siostry tam. Ja chodziłem z początku nagrany, myślę. To ona mnie zostawiła, to, bo ja piję to. Kim ja nie jestem, ona będzie mną rządzić, to, tamto. I przyszłem do domu. Przyszłem do domu i mama mówi, Marek, tato ostatni raz w więzieniu mówił ci, żebyś odszedł do tego alkoholu dla mnie, dla mamy, bo ja odejdę z tego świata. A ja mówię, tato, co ty świrujesz, ja już niedługo wychodzę, będę inny. Tato umarł za 3 dni. Tato zmarł za 3 dni, bo ja tu wrzuciłem trochę i... Ja na pogrzebie już byłem, bo mnie puścili, powiedzieli, no szczególnie niebezpieczny, bo ja siedziałem w szczególnie niebezpiecznych celach. I mówią, ale puścimy go na te 5 dni. Ja już byłem pijany. Ja tatę całowałem, jeszcze mu papierosy do kieszeni włożyłem. Ja inaczej żyłem. Po takim tym moim wychowaniu, co w mojej rodzinie jest bardzo dużo, co po studiach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wujek mój księdzem był. I powiem wam, wrócę, że żona wyjechała i zostawiła mnie samego. I ja myślę, przecież to, co ja zrobiłem, ja nie mam nikogo. Ja nie mam Pana Boga. Ja nie mam nikogo. Ja nie mam ludzi. Bo wszyscy byli dobrzy, ale w kasynach. Jak miałem szmalu, jak bawiłem, to miałem tyle przyjaciół, że myślałem, że mi plecy rozerwią od klepania. Ale później, jak zeszłem na dno, to wszystko spada. Nie ma nikogo. Jesteś sam. I poszłem, mama mówi, cię połóż, bo źle się czujesz tam. Mama mi zawsze pomagała. Buty mi nawet ściągała. I tak dalej. Całe życie. I ja poszłem do pokoju, bo mamy obraz taki rodzinny, ponad 200 lat, bo mama to przywiozła, no, Matkę Boską z Panem Jezusem. I powiem wam, ja wstaję rano, idę sobie do kuchni, biorę sobie nóż i mi się walę. Odchodzę z tego życia. Po co? Ja jestem na dnie. Mnie nikt nie potrzebuje. I chcę sobie wbić. I ten nóż wylatuje mi z ręki. Ten nóż mi wylatuje z ręki i Pan Jezus, ja go nie widzę, ale Pan Jezus do mnie mówi, nie będziesz pił alkoholu, ja ci dam tą siłę, ale się musi sam zmienić. Ja tak się ocknąłem i podchodzę do mamy, bo w pokoiku ona była i mówię, mamo, jak się czujesz, bo ja tam zawsze byłem grzeczny, tylko źle robiłem. Ona mówi, zrobi ci kawę. Ja mówię, tak, mamusiu, zrób mi kawę. Zrobiła mi kawę i ja mówię do mamy, wiesz co, mamo, już mnie nigdy nie zobaczysz pijanego. Ona mówi, czyś ty zwariował? Przecież ty mi tysiące razy to mówisz. Ja mówię, mamo, klękłem i Pan Jezus dał mi tą siłę przed naszym obrazem rodzinnym, bo ja nigdy przed Nim nie przysięgałem. I On mi dał siłę. Mama patrzy na mnie i klękła i mówi, Panie Jezu, wysłuchałeś mnie. No i tak jest do dziś. Odeszłem od tego alkoholu już 16 lat. Już 16 rok, a obcy tam siedzą, to wiedzą. I lubię nieraz rozmawiać z młodzieżą. Dlaczego? Dlatego, żeby im mówić to, bo nieraz mówią, przyjdzie jakiś stary cap, gada, bo do mnie, jak przedtem mówił, ja byłem w zakładzie tym psychiatrycznym, co leczą na te narkotyki, na to i mówią, wie pan co, pani psycholog, panie Marku, pan by się wyleczył, ma pan rodzinę, ma to tego, pan wierzy w Pana Jezusa. Ja mówię, wierzę oczywiście, tak, we wszystkich wierzę i tak dalej, a w duchu ja mówię, tak, ja się zmienię. Naprawdę, proszę Panią, ja się zmienię, a w duchu mi się skończy capie, bo tu na terenie szpitala jest kilka meli z wodą. Ja się chcę napić. Ja się tak leczyłem. I Pan Bóg, Pan Jezus ode mnie nie odszedł, ale powiem wam szczerze, ja się tak jakby go bałem. Nie, że nie modliłem się do Niego, tylko się go wstydziłem, że on tyle razy mi rękę podaje, a ja odchodzę. I rzucam to pijaństwo, żona przyjeżdża, spotykamy się i mówię, Martuś, nie będę pił, nie będę to, nie będę tamto. Ona mi nie wierzyła, ale jest ze mną i bardzo się cieszę. I już nie piłem ponad 4, czy ileś lat, to żona wie. I zachorowałem. Zachorowałem pod tym względem, że miałem wylew, czy zawał mózgu. I sparaliżowało mnie. Odebrało mi mowę. To zmieniła mi się mowa. Nie wiedziałem, jak moja żona ma na imię. Nie wiedziałem w ogóle. I dawali mi 3% życia. I leczyli mnie i leżałem w szpitalu i każdy mówił, on już odejdzie. I powiem wam szczerze, to było w nocy, już chyba po 3 miesiącach tylu, bo ja nawet nie wiem, tak jakby płomyk, taki promyk czy coś, światełko idzie i na krzyż Pana Jezusa. I zacząłem mówić, Ojcze nasz. Jezu, wpadły te pielęgniarki, wystraszyły mnie i przestałem znowu mówić i tak dalej. Ale Pan Jezus mi dał już chyba 3. życie. I przyszłem do siebie. Z żoną jestem, jest coraz lepiej. Nie jest za dobrze, ale jest lepiej. Jest to super, jest lepiej. Żona była teraz w Meciugorii, a ja byłem wcześniej, ale teraz też chcę jechać. I powiem wam tak szybciutko. Byłem w Meciugorii i Mirjanie, co ukazuje się Matka Boska, tam ma straszną ochronę. Ja modliłem się, tam ludzie idą, 3 rano, 4 rano, czy o 2 czekają. I ona idzie z objawienia Pana Matki Boskiej. I ja myślę, czyż ja stary kocioł, ja się będę czaił, te ochroniarze idą. Ja się pomodliłem, mówię, Matko Boska, przyjdzie, ty nigdy ode mnie nie odeszłaś. I mówi, daj mi podejść do niej. I wskoczyłem tam. Te ochroniarze mi są, Jezus Maria, może jakiś nalot czy co, bo ja trochę te tatuaże to. I wpadłem i ona mówi, nie, zostawcie go, skąd, bo tam się pyta, a to z Polski, a z Polski. I złapałem ją za rękę, ona mnie, i ona mówi, coś tam mówiła, a ja mówię, pomódź się za mnie. A ona mówi, a ty za mnie. I dała mi różaniec. I byłem bardzo zadowolony z tego, że tak było. I byłem na mszy i ksiądz mówi kazanie. I mówi kazanie to, co ja teraz do was mówię, że był taki świr, że to robił, że pił, że tamto, że to, że tamto. I miał problemy z tym, że myślał, że Pan Jezus jest zły na niego. A wiecie, co Pan Jezus? On mówi do ludzi, wiecie, co Pan Jezus? Pan Jezus siedział i płakał, że on się go boi, że on od niego odchodzi. Przecież Pan Jezus cały czas mnie trzyma i pomówi, nie odchodź ode mnie, bo ja chcę być z tobą. A ja myślałem, że Pan Jezus odchodzi ode mnie, że się mnie wstydzi. Ja sobie tak uroiłem to w głowie. I powiem wam, po tej mszy goniłem tego księdza, a go nie mogłem spotkać. Wpadłem, jakiś murzyn tam był, taki ten, ale to nie ten. I w końcu spotkałem tego księdza. I on mówi, nic się nie przejmuj, tak miało być, Pan Jezus jest cały czas z tobą. I nie będę rozwijał, ale cieszę się, że jestem tu z wami. Cieszę się, że nie gardzicie takimi ludźmi. Cieszę się, że nie odrzucacie tych ludzi, że dajecie nam wsparcie pod tym względem, że jaki by jesteś, ale jesteś razem z nami, z Matką Boską, z Panem Jezusem i dajesz nam siłę, bo to jest najważniejsze. I jeszcze jedno. Ja jak przyjeżdżałem na swoją dzielnicę taksówką czy samochodem, to zamykali okno, mówią, ty, bo ten przyjechał. Przecież ja im nic nie robiłem. Źle. Zacząłem chodzić, bo chodzę na nowenny, do bazyliki, modlę się. No to z dzielnicy mówią wszyscy, zwariował. On jest nienormalny. A do 3 razy sztuka. A znowu, jak przyjeżdżamy po mnie auta, BMW, wysocy panowie, czy kto, mówią, Marek, jedziemy na A, czy jedziemy na KWC. Ty, on należy do mafii, bo każdy do niego przyjeżdża. I tak właśnie w życiu jest. Ale cieszę się, że Pan Jezus jest ze mną, że On nigdy od nas nie odejdzie, tylko my odchodzimy, bo świrujemy trochę i tak dalej. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Dziękuję za wszystko i Bóg zapłać.
Autentyczne przeżycie Marka. Mieliśmy możliwość wysłuchać. Teraz poprosimy Martę, jego małżonkę, która razem z nim przeżywała to wszystko. Może powie nam właśnie, jak z jej strony to wszystko wyglądało i jego zniewolenie.
Witam wszystkich. Mam na imię Marta. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem żoną tego Pana, co teraz mówił świadectwo. Powiem tak. Powiem tak, że ciężko mi jest o tym mówić, bo ile razy on mówi i ja to... To jest tak, jakby to było wszystko na nowo przeżywane i te emocje, to wszystko, te cierpienie, które było. Ale powiem tak, że to są zupełnie dwa inne światy, bo mąż jest z innej bajki, ja z innej bajki. Mąż jest z takiej rodziny eleganckiej, takiej wykształconej, w ogóle takiej, no po studiach wszyscy byli ten, a ja jestem z innej rodziny. Ja powiem tak, że ja jestem z takiej rodziny właśnie, że gdzie też była przemoc, alkohol. Sama bardzo dużo w życiu przeszłam, bo jakby to powiedzieć, cztery latka miałam, jak wszystko było dobrze, dopóki żył tato. Było wtedy wszystko pięknie. Ja byłam wtedy na świecie i moja siostra Marzena, ona miała 9 miesięcy, ja miałam 4 lata. No ale tato umarł i wtedy się zaczęło właśnie takie złe życie, bo... Mama sobie brała takich różnych gości i kazała nam na nich mówić tato, rodziła następne dzieci i piła z nimi alkohol, a rodziła nas tylko po to, żeby brać pieniądze, renty, bo brała samych takich gości starszych. I powiem tak, że ja sama wychowałam 6 rodzeństwa, bo nas było 7 wszystkich. Było mi bardzo ciężko, babcia nas wychowywała też, przeszłam i dom dziecka, i zakład poprawczy, bo tak było, że tak się złożyło, że jako 7-letnia dziewczynka wylądowałam w Krakowie, w Kobierzynie, bo ojczy mnie tak sprał, tak mnie zbił, kazał mi czytać elementarz w nocy, że nie mogłam tego wytrzymać i jak chodziłam do pierwszej klasy, poszłam się topić i nauczycielka wysłali mnie, bo powiedzieli, że jestem nienormalna. I później było tak, że uciekłam stamtąd i babcia walczyła o nas, o wszystkie rodzeństwo. Ja sama z babcią i z dziadkiem wychowywałam rodzeństwo. Wszyscy wyszli na ludzi, teraz obecnie są, mają swoje rodziny i wszystko jest dobrze. Jednej siostrze się tylko nie ułożyło i bratu, bo też właśnie przez alkohol. Myślałam, że to wszystko będzie inaczej, ale tak się ułożyło. No poznałam męża. Z początku nie wiedziałam, że jest alkoholikiem, bo z takiej porządnej rodziny i wszystko było dobrze. No ale później właśnie zaczęło się to, że zaczął pić i to. I tak właśnie było, że po prostu coraz gorzej, coraz gorzej. Ja już tego nie mogłam wytrzymywać, bo już myślałam, ale miałam bardzo dobrą teściową, która podtrzymywała mnie na duchu. Zawsze mnie wspomagała w tych trudnych chwilach i mojemu rodzeństwu też bardzo dużo pomogła. Ja mogłam, jakby to powiedzieć, skończyć tę szkołę i wszystko, ale poświęciłam się dla rodzeństwa. Powiem tak, że ja to alkoholu nie piłam, bo ja raczej od tego to stroniłam. Ale jakby to powiedzieć, ciężko mi było z tym walczyć właśnie z moim mężem, bo dość, że sama z takiej rodziny pochodzę, to później sobie myślałam, Jezus, dlaczego się tak znowu stało, że tak się znowu to wszystko ułożyło? Ale jakoś powoli, powoli to wszystko. Nie mogłam w końcu tego znieść już i uciekłam od niego. Pojechałam do siostry, do Szwecji. No i tam w Szwecji też, jakby to powiedzieć, modliłam się i dużo właśnie prosiłam Matkę Boską. A tam byłam u siostry i siostrze mówiłam, że jakby ktoś dzwonił z Polski, bo nikt nie wiedział, że ja jestem tam. Że jakby ktoś dzwonił, to żeby nie mówiła siostra, że tam jestem, żeby ten... No ale cały czas byłam myślami, myślałam w ogóle o mężu, o tym wszystkim, jak to będzie. Modliłam się, a w końcu mówię do siostry, do Marzeny: Marzena, ja wracam, bo ja nie wysiedzę po prostu. Zostawiłam go, a przysięgałam przed ołtarzem w dobrych i w złych chwilach. I wróciłam i powiem tak, że bałam się tego wszystkiego, jak to będzie, bo nie wiedziałam, że on przestał pić, że to tak, że już nie będzie pił. I jak przyszłam do teściowej, do domu, to teściowa mi powiedziała, że mąż nie pije, że już nie będzie pił, że jej przyrzekł. No i poszliśmy z mężem do swojego domu, bo mieszkaliśmy osobno. I on mi zaczął to opowiadać. To ja mówię, ja nie wierzę w to, co ty mówisz, bo ty podpisywałeś tyle razy, przysięgałeś to i robiłeś to. Przecież ja cię z najgorszych, tak mogę powiedzieć, melin wyciągałam. Biłam się za ciebie z takimi gościami, z takimi jego kolegami, żeby go wyciągnąć z tych wszystkich pijaństwa, z tego wszystkiego. To przecież tyle poświęciłam i w ogóle, bo chciałam, żeby wyszedł na ludzi, walczyłam z tym. No i w końcu było tak, że no, powiedział mi, że nie będzie pił, że to, że ten. Ja z początku tak myślałam, że to jest takie, że tak mówi się. No ale minęło parę dni, no nie pił, wszystko było dobrze. No i od tego czasu zaczęło się właśnie, że już to jego pijaństwo się, tak można powiedzieć, skończyło. Byłam bardzo szczęśliwa i zaczął chodzić, uczęszczać na grupę tą AOS-ką, tam kolegów miał wcześniej, bo takiego Józka i w ogóle. I później właśnie księdza Głowę poznaliśmy i zaczęliśmy właśnie chodzić na tą grupę KWC. Bardzo dużo też właśnie tam wsparcie mieliśmy. I bardzo tych ludzi szanuję z KWC i w ogóle, bo ta grupa bardzo dużo pomaga. I powiem tak, że bardzo mi to pomogło i cieszę się, że mąż już nie pije 17 lat, że Pan Jezus tak pokierował i Matka Boża, bo bez wsparcia Pana Jezusa i Matki Bożej po prostu nie dałoby rady, no nie dałoby rady z tym wszystkim walczyć. I modlę się do dzisiaj, teściowa już umarła, świętej pamięci, była tak dobrym człowiekiem, że naprawdę dzięki jej też właśnie tu, że jestem i że mąż nie pije i zachorował po tym ciężko. Jak już teściowa umarła, to rok po tym zachorował, dostał zawał mózgu. I jeździłam do niego do szpitala i było mi bardzo ciężko, bo pracowałam, mieliśmy rentę, ale lekarze powiedzieli, że nie wiadomo, czy to przeżyje, bo 3% życia mu dawali. I wtedy znalazłam się w takim dołku, też już chciałam ze sobą skończyć, bo jak mi to lekarz powiedział, to przyszłam do domu i tak zaczęłam płakać i myśleć o tym wszystkim i prosiłam Pana Jezusa i Matkę Bożą, żeby mi go nie zabierali i poszłam na nowennę do Bazyliki, do Przemienia Pańskiego i jak było kazanie takie na tym właśnie, to jak już kończył ksiądz, to powiedział takie słowa, żeby przyjść do domu, siąść sobie i otworzyć Biblię i że przyjdzie nam odpowiedź na wszystko. A ja zawsze czytam i tak Biblię i ta odpowiedź mi przychodzi. I wtedy jak przyszłam do domu, to pierwsze co to, weszłam do pokoju, zawsze Biblia leży na stole i weszłam i wzięłam Biblię do ręki i otworzyła mi się Biblia w tym momencie, jak Pan Jezus uzdrowił umarłego Łazarza z grobu. I miałam taką nadzieję, że mąż będzie żył, bo wierzyłam bardzo. Ale z jednej strony tu jest tak, że szatan działa z drugiej strony i tu była szala wiary i szala takiej niedowiary. I nie wiedziałam, jak sobie z tym wszystkim poradzić. I mąż miał takie tabletki depresyjne tam, co zażywał od pani doktor Molendowej. I powiem tak, że wziąłam te tabletki, już miałam to w garści, miałam popić wodą i zadzwonił ktoś, dzwonek do drzwi. I wtedy nie chciałam otwierać, a zobaczyłam, że to jego brat z tym chrześniakiem. No i otworzyłam te drzwi, pytam się, co żeście chcieli? Oni mówią, a przyszliśmy tak posiedzieć i ten. A to, te tabletki miałam tak z tyłu, ten. No i ten Marcin, jego chrześniak, męża, mówi, co ty ciotka tego? Ja mówię, nic to. No i tak zaczął się szarpać, ze mną szamotać. No i te tabletki wypadły i on mówi, co ty chciałeś zrobić? Ja mówię, no nic, no bo po co mam żyć, jak Marek nie będzie żył? No i oni wtedy mówią, nie, nie, to tak nie będzie. No i zabrali mnie do siebie, tam do domu. Zamkliśmy dom, pojechaliśmy do nich. I ja mówię tak, i całą noc nie spałam, nie ten. Ale w końcu nad ranem zasnęłam, bo już byłam tak zmęczona tym wszystkim, że miałam nadzieję, że mąż wyzdrowieje. No i rano pojechaliśmy do, znaczy brat pojechał do szpitala i lekarz mu powiedział tak, że będzie żył, że ten. I przyjechał, ja spałam jeszcze, bo zasnęłam nawet na stołku zasnęłam na stole, tak rękami podparta i przenieśli mnie tam do pokoju. No. I przyjechał brat ze szpitala i powiedział tak, że mąż będzie żył, że to, że jest nieprzytomny, ale że jest iskierka nadziei, że lekarze powiedzieli, że będzie żył. No i później go przewieźli do innego szpitala, do Zawady, do Krakowa. I tam w Krakowie zaczęli go leczyć, ale cały czas był śpiący, nieprzytomny, 3 miesiące. Jeździłam i wszystko. I powiem tak, że jakby to powiedzieć, straciłam pracę, bo wolałam, żeby być przy mężu i wszystko, została mi tylko renta, a chciałam pomóc, a wiem, że trzeba było też pieniądze, więc poszłam do banku, nabrałam pożyczkę, żeby go ratować, dawałam lekarzom pieniądze, pielęgniarkom, kawy, to, tamto, najlepsze kupowałam im takie różne te, ale wszystko to jakoś, ale modlitwa i Pan Bóg mi naprawdę pomogli w tym, bo pieniądze to nie dają szczęścia. I powiem tak, że po 3 miesiącach odzyskał przytomność i wszystko, i jak włożyłam mu obrazek z miłosierdziem Pana Jezusa pod poduszkę i go pogłaskałam po głowie i wtedy odzyskał przytomność, złapał mnie za rękę i powiedział, że ono moja. I to trwało 5 minut czy 6 może i stracił przytomność. I znowu, ale no i brat jak pojechał tam do szpitala, wszyscy jak przyjeżdżali ze mną, to powiedzieli tak, a Marta, wiesz co, on już nie będzie żył, on będzie roślinką, oddaj go do hospicjum, bo i tak ci nic z niego. On był pił alkoholikiem, tyle ci narobił. To zostaw go, bo masz mieszkanie, masz własnościowe mieszkanie, weźmiesz sobie, znajdziesz innego gościa i wszystko. A ja stojąc na polu z bratem, paląc papierosa, powiedziałam tak do niego, to jak to? To ty jesteś jego własnym bratem i ty do mnie mówisz takie słowa? To ja przysięgałam przed Panem Bogiem. Nie, że ksiądz nas związał tym więzłem małżeńskim, tylko przysięgałam przed obrazem, przed Bogiem, że w zdrowiu, czy w nieszczęściu, czy w chorobie, w biedzie, w bogactwie, to jak ja mogę tak postąpić, żeby go zostawić i w takiej chorobie ciężkiej i znaleźć sobie to, co z tego, że ja mam wszystko i to. Ale to kiedyś można stracić i straciłam faktycznie, bo te pożyczki i to wszystko, to tak się stało, że i to powiem tak, że w końcu doszłam do tego, mąż wyzdrowiał, wszystko było dobrze, Pan Jezus dał i Matka Boża, że wyzdrowiał mąż i wrócił do domu po tym ciężkim leczeniu i wszystko. No nie pracowałam, miałam rentę i z tej renty jakoś spłacałam te długi, to wszystko, ale już nie było mnie stać na dalsze spłacanie i przestałam to spłacać. I kiedyś, któregoś pięknego dnia do domu zapukał komornik i windykator i a mężowi nie mówiłam nic, ukrywałam to wszystko przed nim, bo bałam się. Żyłam w takiej niepewności, czy jak mu powiem, że wróci z powrotem do tego alkoholizmu, do tego pijaństwa, że będą znowu problemy i kłopoty. Ale wtedy, jak już ten pan przyszedł i to, i doszliśmy jakoś do porozumienia i mąż tak siadł ze mną i siedliśmy oboje i mąż mówi, Marta, to czemuś mi o tym nie powiedziała? A ja wtedy mówię, bałam się powiedzieć ci o tym wszystkim, bo wiem, że może wrócisz do tego wszystkiego i ten... A on powiedział, nie, nie ma się czego bać. I mówi tak, damy sobie radę inaczej. Mówi, stracimy wszystko, sprzedamy te mieszkanie po mamie, co mamy i kupimy sobie inne i Pan Jezus nam z Matką Bożą pomoże. I powiem tak, że i tak się stało, sprzedaliśmy to, pospłacaliśmy te długi, kupiliśmy inne mieszkanie, bo ja nie chciałam pomocy od nikogo. Dopóki mam 2 ręce, mogę pracować, mąż też. Nie, chociaż chcieli mi pomóc, rodzeństwo chciało mi pomóc, ale nie chciałam pomocy. Bo czuję się tyle na siłach, jestem silna, wiem, że sama przeszłam w życiu, nie miałam co jeść, nie miałam też, nie miałam, takie różne były. I powiem tak, że Pan Jezus, Matka Boża nam pomogli i później, jak już mąż całkowicie wyzdrowiał, jak już mieszkaliśmy gdzie indziej, poszłam do pracy, mąż też poszedł do pracy, do dzisiaj bierze leki zresztą, żeby funkcjonować, bo bez leków nie może funkcjonować. I dzięki takim dobrym ludziom, takim, którzy właśnie, jakby to powiedzieć, są naszymi przyjaciółmi, wzięli mnie do Medjugorje, biorą mnie co roku. I tam w tym Medjugorje, jak jestem, jak jadę, to za siebie samą się nigdy nie modlę. Idę na boso pod górę, pod tą górę i do Matki Bożej, tam na te objawienia. I nigdy za siebie nie modlę się, tylko zawsze Pana Boga niosę krzyż, proszę Pana Jezusa i Matkę Boską na tej drodze krzyżowej za wszystkich uzależnionych, za wszystkich chorych, cierpiących, żeby, którzy chcą wyjść z tych nałogów, którzy chcą żyć normalnie i z powrotem powrócić na tą drogę Pana Jezusa i Matki Boskiej, na tą drogę trzeźwości, na tą drogę dobra. A mówię to przede wszystkim dla młodzieży, bo w dzisiejszych czasach młodzież bierze narkotyki, piją to, na imprezach chodzą. I to jest właśnie to, że chciałabym, żeby ten nasz naród polski i w ogóle ludzie, żeby w końcu zrozumieli, że ta woda, że te narkotyki, mówię tu do młodzieży, bo jest na sali młodzież, żeby zrozumieli, że bez Pana Jezusa, bez Matki Boskiej, bez ich pomocy to ani rusz. I mamy takiego kolegę, który jest pieśniarzem, taki Jurek właśnie, on układa takie pieśni, żeby dotrzeć do takich ludzi, do tych właśnie wszystkich takich uzależnionych, takie wzruszające pieśni układa. I zakończę słowami takiej piosenki jego, takimi słowami. On płyty wydaje, nazywa się Jerzy Fiodorczuk, może ktoś wejść w internet, bo jest właśnie znany. I takie słowa właśnie na koniec. A trudne chwile cierpienia, wspólnota, Pan Jezus i Matka Boża mi przetrwać pomoże, bo to, że ja dzisiaj żyję i stoję tutaj przed Wami, zawdzięczam Tobie, wielki Boże. Chwała Tobie, Panie. Dziękuję.
Cóż dużo mówić po takim świadectwie, takich przeżyć. Jedynie tylko to, że chwała Panu za dzieło krucjaty wyzwolenia człowieka, która pochyla się właśnie nad takim zniewoleniem, która pomaga takim ludziom. Właśnie celem krucjaty, jeszcze o tym chciałem pomówić, jest stworzenie kolumny ratunkowej dla ludzi dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę świętą ziemię, jaką jest człowiek, każdy człowiek odkupiony przez Chrystusa. Słowo krucjata wskazuje na krzyż jako znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż jest symbolem dobrowolnej ofiary podjętej z miłości, i jest jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Aby wejść w tajemnicę krzyża, trzeba pokonać lęk. Dlatego zadaniem krucjaty jest również wyzwalanie ludzi z lęku. Abstynencja do alkoholu w krucjacie to osobisty dar, podjęty dobrowolny z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro tego drugiego człowieka. Dla członków krucjaty wyzwolenia człowieka abstynencja to czyn osobistej wolności, czyli każdy, kto podejmuje abstynencję, czyni to w poczuciu własnej wolności. Wtedy to ma sens, jeżeli jest podjęte właśnie z pobudek miłości. Nie można zniewalać się podjęciem abstynencji, bo to przeczy jedno drugiemu. Nieraz się spotykam z takimi sytuacjami, że przychodzą do mnie ludzie i mówią, no ja muszę za tego męża muszę podjąć abstynencję, czy za tą żonę. Ty nic nie musisz. Ty możesz to zrobić, ale musisz sobie zdać sprawę, że to jest właśnie dla Niego z pobudek miłości. I tu mieliśmy właśnie przykład w świadectwie Marty, która z miłości cały czas trwała przy mężu, cały czas go wspierała i nie opuściła go ani na chwilę, nawet w tym czasie, kiedy brat powiedział, że daj sobie już z nim spokój. Abstynencja w krucjacie wyzwolenia człowieka to również zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa, czyli dar miłości to jest również zadośćuczynienie za wszystkie grzechy związane właśnie z pijaństwem. Krucjata wyzwolenia człowieka to również skuteczny środek do przemiany obyczajów. Jak zmieniają się obyczaje w naszych rodzinach, wtedy kiedy podejmujemy abstynencję, to ja jestem sam przykładem, mógłbym na ten temat wiele mówić, chociaż dzisiaj jest trochę mało na to czasu. Jak zmieniła życie mojej rodziny podjęcie abstynencji, jak działało pięknie, jak Pan Bóg działał właśnie na te wszystkie dzieła, które w naszym życiu się rozgrywały. Abstynencja to również sposób pracy nad sobą i kształcenia swojego charakteru. Podejmujemy trudne dzieła. Ktoś powiedział, a co to jest? Ja nie piję alkoholu, to dla mnie krucjata to nie jest tak aż tak trudna. No właśnie, ja nie piję alkoholu, chociaż bardzo mało go ograniczoną ilość, praktycznie rzecz biorąc nie piłem, ale od momentu, kiedy podjąłem krucjaty wyzwolenia człowieka, zaczęły się problemy. Czy ja przed tymi ludźmi potrafię powiedzieć, ja jestem abstynentem? Czy ja potrafię powiedzieć, nie, ja tego kieliszka, jednego kieliszka nie wypiję, chociaż symbolicznego? Czy ja potrafię powiedzieć, dla kogo ja to wszystko robię? Jest to bardzo trudne. I dlatego też uważam, że kształtuje charakter. Abstynencja to również środek profilaktyczny, wychowawczy. Jak to działa właśnie w naszych rodzinach? Dzieci patrzą na swoich rodziców. Dzieci patrzą na swoich nauczycieli. I chcą ich naśladować. Tak też było w mojej rodzinie. Moje dzieci patrzyły na mnie. Dzisiaj obydwoje, chociaż są dorosłymi osobami, są w krucjacie wyzwolenia człowieka i chcą żyć, iść tą drogą. Skąd to się wzięło? A stąd, że dzieci patrzą na swoich rodziców. Więc jeżeli my, jak rodzice, podejmujemy to dzieło, chociaż nie widzimy problemu, który przynosi alkoholizm, nie ma w rodzinach takich osób, a podejmujemy to, to Pan Bóg wie, co z tymi czynami zrobić. Ja to mówię tak, że Pan Bóg wychowuje sam moje dzieci. Spróbujmy podjąć dzieło. I oczywiście ostatnia sprawa, która wypływa z abstynencji, to jest znak miłości do ojczyzny. Czyż my chcemy, żeby o nas Polakach mówili, a to jest naród alkoholików, pijaków, nim łatwo można sterować? Każdemu, kto na sercu leży ojczyzna? Myślę, że nie. Chcemy, aby o nas dobrze mówiono. Starajmy się pomóc właśnie przeciw tym opiniom wszystkim, które właśnie o nas Polakach krążą. Abstynencja. Czym jest ta abstynencja? Oczywiście, jeżeli chodzi o krucjaty wyzwolenia człowieka, to jest całkowite wyrzeczenie się alkoholu we wszelkiej postaci. Nie wchodzą tutaj w grę jakieś drinki, jakiś rozpuszczony alkohol, jakiś jeden kieliszek dla zdrowia. Całkowite wyrzeczenie po to, by powiedzieć, że alkohol mi wcale nie jest potrzebny do życia. A po co to jest potrzebne? Po to, żeby pokazać tym ludziom właśnie, którzy są zniewoleni alkoholem, że można żyć bez alkoholu. Można się naprawdę wspaniałe toczyć życie. Można się cieszyć, bawić, radować.
My jako członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka organizujemy bale bezalkoholowe, wesela bezalkoholowe. Właśnie w takich rodzinach członków Krucjaty wesela najczęściej to są wesele bezalkoholowe. Słyszymy o weselu wesel, który kiedyś przed laty zorganizował pierwszy ksiądz Zonzel z Podhala. I te wesela do dzisiejszego dnia się toczą. Spotykają się te wszystkie małżeństwa, które miały wesele bezalkoholowe i pięknie się bawiąc, pokazując, że nowa kultura się rozszerza. I właśnie do tego prowadzi Krucjata Wyzwolenia Człowieka, do szerzenia nowej kultury. Jak chcemy pomóc tej osobie, która jest obok nas, która obok nas stoi, która jest zniewolona alkoholem i którego chcemy ratować? W jaki sposób możemy mu pomóc? Jedyną drogą do tego, by mu pomóc, to jest nasze dobrowolne wyrzeczenie się alkoholu we wszelkiej postaci. Całkowite zlikwidowanie alkoholu w naszym domu. Nie można powiedzieć coś takiego, no ja jestem zdrowy, mnie nic nie dolega. Ja mogę się napić kieliszek alkoholu dla dobrego samopoczucia, a ty nie możesz, bo ty jesteś alkoholikiem. Dla ciebie każdy kieliszek to jest śmierć. Powrót do nałogu albo jeszcze większe zniewolenie. Więc nie można w ten sposób żyć. Jak można pomóc temu człowiekowi? Całkowite pozbycie się alkoholu i podjęcie krucjaty, podjęcie czynu abstynencji. Kochani, mamy tutaj, przyniosłem ze sobą deklarację Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, jako że już czas się pomału kończy. W tych deklaracjach na tych deklaracjach, te deklaracje będą umieszczone na stoliku, tam gdzie są książki prezentowane. Tam będzie można podjąć taką deklarację, jeżeli każdy, kto widzi taki cel, który pomagający osobom uzależnionym, czy ewentualnie chcący zmieniać życie, obyczaje w swoich rodzinach, bierze tą deklarację i podpisuje. A po co to jest ta deklaracja? To jest taki widzialny znak dla nas i dla Pana Boga, że chcemy to podjąć, prawda? To jest taki widzialny znak. I na tej krucjacie jest też w części tej, którą zostawiamy dla siebie, bo jeszcze dopowiem, że krucjata składa się z dwóch części. Deklaracja, modlitwa i zgłoszenie do przystąpienia. To zgłoszenie odcinamy i to zgłoszenie podpisujemy, oczywiście wypełniamy, odcinamy i to zgłoszenie będziemy, jeżeli będzie taka wola, będziemy nieść w procesji z darami jako nasz dar na ołtarz. Zaniesiemy to na ołtarz, ksiądz pobłogosławi. Oprócz tego na tej deklaracji jest modlitwa i właśnie też o tym chciałem powiedzieć, że Krucjata Wyzwolenia Człowieka to nie tylko abstynencja, ale to również nieustanna modlitwa za te osoby zniewolone. I ta modlitwa, jedna właśnie z tych modlitw jest na tej deklaracji. Modlitwa do Niepokalanej Matki Kościoła, która to jest jej dzieło, to jest dzieło Niepokalanej. Ksiądz Franciszek Blachnicki zawsze mówił, krucjata to dzieło Niepokalanej Matki Kościoła. I na tej właśnie deklaracji mamy tą modlitwę. Członkowie krucjaty powinni je właściwie odmawiać codziennie. A można powiedzieć, najwłaściwiej to jest też w pierwsze soboty miesiąca, jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy pijaństwa, alkoholizmu, narkomanii i innych zniewoleń. kochani, myślę, że te słowa naszych świadków, które żeśmy mieli możliwość wysłuchać, myślę, że te słowa do nas dotrą. Myślę, że patrząc na swoje środowisko, patrząc na to, co wokół nas się otacza, widzimy to zło spowodowane właśnie z nałogiem alkoholizmu, z chorobą alkoholową i z innymi zniewoleniami, jak narkomania. Myślę, że warto podjąć to dzieło, chcąc ratować swoich najbliższych lub nasze społeczeństwo. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo za to piękne świadectwo. Kochani, bardzo krótko. Pan Bóg daje takie ciekawe propozycje, że coś małego może zastąpić coś wielkiego. Matka Boża poprosiła małe dzieci w Fatimie, żeby ofiarowały swoje małe cierpienia i dzięki tym małym cierpieniom ktoś zostanie uratowany od wiecznego cierpienia, czyli od piekła. I teraz krucjata wyzwolenia człowieka polega na tym, że ja rezygnuję dobrowolnie, powiedzmy przez rok, przez dwa, przez trzy, z wszelkiego rodzaju alkoholu i w ten sposób kogoś uratuję od czegoś straszniejszego. Od piekła i też wyjednam mu łaskę wytrwania w trzeźwości. Powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, czy jest taka rodzina w Polsce, która nie miałaby problemu z alkoholem. I teraz to zależy do ciebie, czy wejdziesz, czy nie wejdziesz w to dzieło miłosierdzia. To jest dzieło miłosierdzia. Dlatego warto się zastanowić, czy jesteś gotowy pomóc komuś. A teraz jeszcze króciuteńkie świadectwo Ani, która powie nam o swoim własnym doświadczeniu krucjaty. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Mam na imię Anka. Kilka lat temu miałam podpisaną krucjatę. To się wzięło stąd, że przypadkiem trafiłam na właśnie krucjatowe rekolekcje, które były organizowane tutaj na terenie Nowego Sącza przez księdza Głowę. No i tak jakoś kolega, którego poznałam na tych rekolekcjach, namówił mnie, że podpisz. I tak sobie pomyślałam, w zasadzie ostatnio dość często jestem na jakichś lekarstwach, tam antybiotykach czy coś, więc w zasadzie rzadko piję. W zasadzie to... więc wiele nie stracę. I tak od pierwszego rocznego podpisania krucjaty podpisamy jeszcze dwa razy później. I dla mnie na przykład doświadczenie krucjaty to było coś takiego, co ciężko ludziom wytłumaczyć, bo traktowałam to jako taki dobrowolny post, że skoro i tak rzadko piję, to przynajmniej będzie to mieć jakiś właśnie coś pozytywnego, że mogę to ofiarować jako jakąś modlitwę i jest jakiś cel tego niepicia. I powiem tak, że kiedy jest się młodym, to trudno jest właśnie tak jak gdyby wytłumaczyć to, że na przykład idzie się na wesele i nie wznosi się toastu, tak jak reszta gości weselnych, tylko dlatego, że w związku z tym właśnie, że krucjata nie tylko obejmuje niepicie, ale także walczy z taką tradycją, z tradycjami związanymi z alkoholizmem. No i tutaj na przykład to wznoszenie toastów czy tego typu rzeczy. Natomiast kiedy widzi się jakiś cel tego i głębiej się w te zasady wejdzie oraz samemu się zrozumie, o co chodzi z krucjatą, jest łatwiej wytrwać. I zachęcam te osoby, które na przykład nie mają problemów z alkoholem, do tego, żeby podpisały coś takiego, bo jest to wartościowe. Poza tym są też organizowane różnego rodzaju imprezy, które są trzeźwe. Na przykład raz w życiu zdarzyło mi się być na czymś takim jak bezalkoholowy Sylwester. I wtedy na takiej imprezie jest wodzirej, osoba, która w jakiś sposób organizuje czas, więc dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie. Mam nadzieję, że to, co teraz powiedziałam, może bardziej Was zachęci. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy Ani. Kochani, człowiek jest po to, by podejmować się różnych wyzwań. Wiadomo, nie jest łatwo wejść w coś i proszę pamiętać, że jeżeli nie podejmujemy krucjaty, to nie mamy żadnych pokus, to spokojnie jest, ale jak tylko wejdziesz w krucjatę, zdecydujesz się, to od razu jest potężny atak i mnóstwo różnych propozycji, ale kochani, my jesteśmy po to, żeby pokazać Panu Bogu i może innym, że można, że da się żyć właśnie bez alkoholu. Zachęcam bardzo do tego. Kochani, teraz zgodnie z programem mamy przerwę do godziny 15, ale na tych programach, które macie tutaj, jest napisane, że od godziny 15 będzie kontrolka do Bożego Miłosierdzia. Plan się nieco zmienił, bo o godzinie 15 będzie msza święta. Dlatego, kochani, bądźmy już wcześniej, gdzieś tak, być może za 15, trzecia tutaj bądźmy, żeby do tej mszy świętej się przygotować duchowo odpowiednio. Pamiętajmy o zachowaniu postu eucharystycznego, tylko żeby ten obiad zjeść tak mniej więcej gdzieś wcześniej. I później po mszy świętej będziemy się modlić koronką do Bożego Miłosierdzia. Dlatego teraz nastąpi przerwa. Dziękuję bardzo i do zobaczenia po przerwie.